I to jest ten moment, kiedy mówimy oficjalnie, chociaż oficjalnie to już zostało powiedziane wielokrotnie, że trwa 23. edycja Festiwalu Filmu Niemego. Wczoraj miała miejsce inauguracja, a dzisiaj spotykamy się w studiu z Marynią Gierat, szefową kina pod Baranami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy ty prosto z takiego pędu organizacyjnego, czy zdążyłaś odsapnąć trochę przed spotkaniem?
Krótkie odsapnięcie, bo wczoraj rzeczywiście taki ważny, kulminacyjny moment, moment otwarcia, nasz największy seans, bo w Muzeum Manga i z wydarzeniem dodatkowym, bo jeszcze było spotkanie autorskie profesor Małgorzaty Radkiewicz z okazji jej nowej książki. No i piękne otwarcie z filmami Mai Deren i muzyką Stefana Wesołowskiego i jego zespołu. No,
awangarda
myślę, że mocny
słowem.
Początek. Tak. Awangardowy, mocny początek.
No, awangarda to jest jedna ze składowych, jeden z substratów tegorocznego hasła, czyli przemiany. I to są przemiany, które wy od bardzo wielu stron bierzecie na warsztat.
Tak, tak. Postanowiliśmy potropić te metamorfozy, które zachodziły w kinie już u jego początków, bo wtedy rodziły się nowe style, rodziły się nowe gatunki. Właśnie awangarda się narodziła i przecierała jakieś zupełnie nietypowe ścieżki, zarówno formalne, jak i treściowe. No i w końcu ta przemiana z kina niemego w kino dźwiękowe to jest takie specjalna edycja, gdy na Festiwalu Filmu Niemego pojawiają się tak zwane talkies, czyli filmy mówione, te pierwsze dialogi i filmy z oryginalną muzyką, która wtedy była tak jakby odtwarzana równocześnie, równolegle z projekcją filmową.
Powiedzmy też, że istotą festiwalu jest to, co do zasady, że można przyjść i zobaczyć film w takich okolicznościach, jak można było to uczynić kilkadziesiąt lat temu, chociaż oczywiście okolicznościach odpowiednio zreinterpretowanych, bo ta muzyka bardzo często jest nowatorska i nieoczywista. Natomiast chciałbym, żebyśmy zatrzymali się przy tym momencie kluczowym w historii kina i zastanowili się nad tym, co on tak naprawdę oznaczał, co oznaczało to przejście od kina niemego po te formy kina, którą znamy i dziś, bo wy zresztą pokazujecie takie filmy przełomu i to bardzo znaczące.
Tak, no to jest właśnie, to był bardzo trudny moment w historii kina. Z jednej strony ze względu na aktorów, którzy nagle okazało się, że mają głos. Nie każdemu ten głos pasował, to znaczy nie każdy głos był odpowiednio filmowy, gdzieś byśmy powiedzieli, że radiowy, ale nie brzmiał dobrze po prostu. I nagle się okazało, że wybitne gwiazdy kina niemego, no niekoniecznie się dobrze je słucha. A z drugiej strony na przykład Hitchcock też dużo mówił o tym, że jego dźwięk, nagrywanie dźwięku na planie mocno ogranicza. To znaczy na przykład stworzył film Szantaż w dwóch wersjach, wersji niemej i wersji dźwiękowej, ale tam narzekał, że mikrofony na planie...
I że to ujmuje swobodzie reżysera.
Twórczej, tak, tak.
Wy zresztą Szantaż pokazujecie w tym roku i pokazujecie go, zdaje się, w tej wersji
niemej właśnie.
No i tam, coś tam będzie działo obok wersji niemej, o tym powiedzmy też.
Obok wersji niemej w sensie, że co się będzie działo muzycznie?
Muzycznie, tak.
Tak. No właśnie, bo powiedziałeś o tym, że wyświetlamy filmy tak jak wtedy, czyli z muzyką na żywo. Oczywiście wtedy to była głównie muzyka tapera, pianisty lub orkiestry. No my tutaj też może warto, że wspomnijmy, niestety jest to pierwsza edycja bez profesora Lesława Lica, który wielokrotnie występował na naszym festiwalu właśnie jako taki prawdziwy taper. No mówiliśmy, że ostatni wielki taper Krakowa, czy w ogóle Polski. Profesora Lesława Lica nie ma już z nami, a my sięgamy właśnie właściwie od początku tego festiwalu do takich nietypowych taperów, czyli występują różne składy, różna muzyka, od duetów po wielkie składy, od muzyki jazzowej, improwizowanej, po klasyczną, symfoniczną, czy w końcu elektroniczną. No, do Szantażu akurat muzykę na żywo wykona trójmiejski zespół Bled. To jest trąbka, perkusja, trochę elektroniki i takie jazzowe improwizacje.
Powiedzmy równocześnie, że ten festiwal jest okazją do tego, żeby przyjrzeć się tym początkom, korzeniom kina, bo kiedy oglądamy Szantaż z 1929 roku, to tak naprawdę możemy wejść w świat twórczy Hitchcocka i następnie odnieść to do filmów późniejszych, które znamy, by wspomnieć Psychozę, chociażby Tak czy Ptaki.
Tak, naturalnie, no mistrz suspensu już wtedy był mistrzem suspensu i to oczywiście. Oczywiście to są jego te pierwsze formy, ale tak, no, w tym sensie widzimy ten rozwój kina.
Kiedy mówimy o klasykach, bo jest miejsce na to w tegorocznej odsłonie, to jest też, teraz sprawdzam, czy przedpołudnie, czy popołudnie z Charliem Chaplinem. I to taka bardzo też znamienna sytuacja i znamienny film, i znowu film przełomu.
Tak, Chaplin bardzo długo bronił się przed dźwiękiem. Jeszcze w latach 30. robił filmy, które były nieme. No on zresztą no właśnie najlepiej się czuł jako mim właśnie. I najpierw robił filmy, które po prostu udźwiękawiał muzyką. Natomiast Dyktator to był pierwszy film, który właśnie pokażemy, gdzie Charlie przemówił i w końcu przełamał się i zaczął mówić jego bohater. Zresztą Chaplin tutaj też jest współtwórcą muzyki do Dyktatora, o czym warto wspomnieć. A my właśnie tę jego postać Chaplina i jego poglądy przybliżymy w dokumencie, który pod tytułem Prawdziwy Charlie Chaplin.
I to już współczesna sprawa.
I to jest współczesna sprawa, tak, film sprzed dwóch lat, ale opowiadający właśnie o nim.
Przypomnijmy, bo mówimy w tym momencie o Dyktatorze, to są te obrazy, które myślę, że wszyscy mamy w pamięci, zwłaszcza tę słynną przemowę z końca, słynne słowa, między innymi za dużo myślimy, za mało czujemy. Znamy to wszystko i równocześnie, no właśnie, będzie można, ja zerkam sobie w program, bo wiele kartek przede mną, ale się odnalazłem właśnie, to będzie w niedzielę. Między 13, no i zgubiłem znowu 13.
O 13 dokument, a 17:30 Dyktator.
Tak. A w międzyczasie jeszcze Złamana Lilia.
Tak. No, klasyka znowu.
No i znowu klasyka. I to jest taka właśnie niedziela pod znakiem klasyki, bo wtedy też w niedzielę Szantaż będzie można o 20 zobaczyć. Powiedzmy w kilku słowach o tym, jaki obraz Chaplina wyłania się z tego dokumentu, bo to jest ten moment, kiedy zaglądamy trochę w jego życiową kuchnię, jeśli tak można powiedzieć.
Tak, no to jest właśnie obraz artysty, który najlepiej się czuł właśnie w epoce kina niemego. Wtedy zrobił największą karierę, ale no jest to twórca niezwykle otwarty, no właśnie wszechstronny z różnych, bo przecież i reżyseruje, i gra, plus do tego jeszcze te kompozycje od czasu do czasu, więc to naprawdę bardzo jest dobrze zagłębić się i poznać tę postać. To jest bardzo ciekawy dokument, który też oprócz tego, że zawiera dużo materiałów archiwalnych, to też właśnie wypowiedzi Chaplina z takiego wywiadu z lat 60., więc bo gorąco polecam, bo ten film w ogóle inaczej nie jest dostępny w Polsce.
Wątki ukraińskie także dojdą do głosu w tym roku. Nie tak, da się inaczej.
Tak, nie da się inaczej. Jakby chcieliśmy to zaznaczyć, to jakby to, że otworzyliśmy film, festiwal filmami Maji Deren, to też tak. Jakby nie każdy to wie, ale Maja Deren pochodziła z Kijowa.
Tak, i to z żydowskiej rodziny inteligenckiej, która później wyemigrowała, zdaje się, do Nowego Jorku. Tak. I to inteligenckiej, bo jej ojciec był bodaj psychiatrą i to całkiem wziętym. Tak,
to są takie historie. Tak, więc to niesamowita historia Maji Deren, która no właśnie no gdzieś tam edukowała się w Europie, ale później w Stanach zaczęła tworzyć. No i no krótkie niestety życie przedwcześnie zakończone, ale cieszę się, że właśnie no mogliśmy tak otworzyć, żeby też taki rodzaj ważnego wątku na otwarcie przekazać. Ale właśnie fajnie, że w programie znalazł się też taki zupełnie nieznany film ukraiński, czyli Chleb. To jest oczywiście film, który powstał z rolą propagandową, ale w swojej formie no, zupełnie wyprzedza czas. Mikołaj Szpikowski, który zrealizował ten film, no bardzo się tam bawił i montażem, i zatrzymaniami, przyspieszeniami. Piękne zdjęcia, takie szerokie panoramy. I więc bardzo się cieszę, że ten film pokażemy. On w ogóle, no nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek był pokazany w Polsce, Chleb. I tu muzykę na żywo zespół Chwost, czyli Paulina Bisztyga.
Tak. Bliskie nam nazwisko, tak. Mówiąc delikatnie.
I Paweł Pruski, którzy sięgają w tym projekcie Chwost do ludowych pieśni, mm-hmm. reinterpretują na nowo, więc bardzo to jest ciekawy zestaw. No i jeszcze jeden wątek ukraiński w postaci połowy duetu Tanok, który wystąpi do filmu Szkice z Polski, który to z kolei też jest ciekawa projekcja, ponieważ Szkice z Polski to są obrazy, które sfilmował fotograf amator, czy też reżyser amator, belgijski, nawet nie powiem twórca, no, Belg, który podróżował w podróżach służbowych do Polski i po prostu kręcił materiały, był w Krakowie, w Warszawie, w Krynicy, w Zakopanem, w Gdańsku i ten zestaw pod hasłem Szkice z Polski właśnie jako takie obrazy międzywojennej Polski.
1920-1931, tak. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. Ja zawsze sobie myślę, że kiedy można zobaczyć archiwalne nagrania z tych miejsc, które znamy, to jest niesamowite doświadczenie.
Tak, rozpoznajemy je i jak to się wszystko pozmieniało, a jednocześnie jak było wtedy po prostu normalne życie.
Ja jestem bardzo ciekaw, co Trifonidis zrobi z Nosferatu.
O tak, my też. To jest zawsze nieprzewidywalne. Maciek Trifonidis, który jest niezwykle twórczym artystą, tym razem w kwartecie. No sama nie mogę się doczekać.
I to mówimy w tym momencie o sobocie, natomiast tak, no, my mamy tutaj taką, mam wrażenie, publiczną, bo nie prywatną burzę mózgów, dlatego, że mkniemy przez te kolejne punkty tegorocznego programu Festiwalu Filmu Niemego, ale równocześnie zatrzymujemy się trochę w tej pogoni, żeby coś ciekawego Państwu przekazać. I myślę, że taką ciekawą historią jest kolejny akcent polski, Janko Muzykant, który po pierwsze jest filmem ciekawym, dlatego, że to nie jest ekranizacja Sienkiewicza, a po drugie dlatego, że no, dochodzi do głosu taka no, misja też w ogóle popularyzacji tego, co w ogóle nie jest znane. Coś trzeba odgrzebać najpierw, żeby później pokazać.
Tak, no tutaj jest rzeczywiście arcyciekawa historia właśnie z tych względów, o których wspomniałeś. To jest jeden z pierwszych polskich filmów dźwiękowych, który został nakręcony właśnie w ten sposób, że nakręcono zdjęcia z udziałem aktorów, a obok na płytach gramofonowych nagrano specjalnie skomponowaną do tego filmu muzykę. No i otóż po premierze w listopadzie 30 roku, po jakimś czasie te płyty gramofonowe zaginęły. I film istniał w jakichś niekompletnych dwóch kopiach, jednej czeskiej, drugiej bodaj polskiej, bez tej muzyki. I przez lata był projekt właśnie w Filmotece Narodowej jeszcze wtedy, żeby ten film zrekonstruować. I zupełnie przypadkiem, całkiem niedawno, bo w 20 roku, te płyty gramofonowe przez te całe lata zaginione odnalazły się w prywatnej kolekcji jakiegoś włoskiego kolekcjonera, który nawet nie mógł odtworzyć tych płyt, bo ich się nie odtwarza na zwykłym gramofonie. I to cudowny sposób okazało się, że można, tworząc te rekonstrukcje, odrestaurowując, przygotowując te kopie po latach, można ją zrekonstruować tak jakby, no, nie dość, że z udziałem tej muzyki, to jeszcze na jej bazie, bo te braki, które niekompletne kopie obrazu istniały, no niejako no, zostały dopasowane do kompletnej w końcu muzyki. I właśnie dzięki pracy Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego mamy teraz tę wersję taką, no prawie, że jak z 30 roku. I zobaczymy ją właśnie w sobotę. No i to, co mówisz, to jest niejako tylko bohater wzięty z Sienkiewicza, ale jego tak jakby dalsze losy, kiedy to Janko Muzykant robi karierę.
Ja przyznam szczerze, że tego filmu nie widziałem, natomiast wiem tyle, ile można przeczytać na jego temat, ale myślę sobie, że Henryk Sienkiewicz mógłby być dalece zaskoczony tym, co wymyślili twórcy tego filmu, dlatego, że no, poniekąd ta produkcja całkowicie zaprzecza idei opowiadania.
Tak, no to zdaje się, że właściwie nie wiem, dlaczego taki akurat pomysł. Może chodziło tylko o to, żeby sięgnąć do bohatera, żeby sięgnąć do autora, ale właśnie, żeby to był zupełnie inna historia. pociągnięta w zupełnie inną stronę. Ciekawostką jest też tu, że na ekranie pojawia się też Adolf Dymsza, który później oczywiście fantastycznie robi karierę już w kinie dźwiękowym, śpiewając i grając.
Ja tak sobie myślę i zastanawiam się równocześnie nad tym, czego ten festiwal filmu niemego wymaga od was, od strony producenckiej, bo ta historia z Jankiem Muzykantem, która związana jest z pracą ogromnego zespołu ludzi, pokazuje, że wy sięgacie po takie propozycje nieoczywiste, po takie propozycje, które jednak, no właśnie, trzeba skądś tam odkopać. I jak to wygląda? Bo wydaje się, że to jest trochę inaczej niż przy okazji organizacji innych festiwali zawierających produkcje współczesne.
Tak, właściwie zarówno w pozyskiwaniu takich bardziej znanych tytułów, jak i tych mniej znanych, ta praca polega na, no tak naprawdę, przeszukiwaniu archiwów, bo my szukamy, gdzie dane filmy są dostępne, bo ktoś mógłby powiedzieć, a stare filmy, to można je pokazywać tak, otóż nie, też z tego względu, że my sięgamy właśnie do tych odrestaurowanych kopii, sprawdzamy, gdzie one w takich najpiękniejszych wersjach istnieją i to są właśnie rzeczy, dlatego współpracujemy z archiwami z całego świata praktycznie, czy z takimi firmami jak Gaumont, producenckimi z Francji, archiwa Filmoteka Narodowa, archiwa amerykańskie i tam właśnie pozyskujemy te najpiękniej odrestaurowane kopie. No w tym roku akurat wszystkie w wersji cyfrowej, chociaż zdarza się nam też
z taśm
i to są oczywiście jeszcze cudowniejsze wydarzenia. I dlatego jakby warto to podkreślić, bo też no takie przypadkowe pokazy filmów niemych gdzieś tam się pojawiają, ale nam właśnie zależy na tym, żeby to była dobra jakość projekcji, no i właściwie tak jakby ze względów prawnych wszystko uporządkowane.
A równocześnie do tego jeszcze dołożyć należy aspekt związany z oprawą muzyczną, bo to także jest, myślę, kawał pracy kuratorskiej, żeby dopasować, czasem zreinterpretować te koncepcje i pokazać tak naprawdę no, rodzaj nowego dzieła, prawda, artystycznego, bo no, w takich wersjach muzycznych te filmy nie są znane.
Tak, i nawet jeżeli film Nosferatu na przykład był na naszym festiwalu kiedyś z inną muzyką, to teraz tak jakby ta nowa interpretacja z nową muzyką da mu zupełnie nowe życie temu filmowi. To jest bardzo przyjemna praca, ten moment tak jakby wymyślania, jakich muzyków, jakich artystów chcemy zaprosić do zagrania na festiwalu, a później w dalszej kolejności, jaki film chcemy im zaproponować, bo to jest tak, że to my proponujemy konkretny tytuł, ale właściwie zgodnie z jakąś tylko naszą intuicją czy przeczuciem i mogę powiedzieć, że właściwie zazwyczaj chyba się nie zdarzyło, żeby ktoś powiedział, że nie, ten film mu nie pasuje, więc te wybory chyba jakoś udało się nam trafnie dobierać.
Ja się zastanawiam, czy macie już w głowach pomysł na przyszłoroczną edycję, bo to, co ja cenię sobie w tegorocznym programie, to, że kiedy piszecie przemiany, to jest taki tytuł, który może budzić dystans, no bo jest bardzo pojemny, bo jest taki otwarty i tak naprawdę wszystko tam można byłoby włożyć. Dziwota, że Szulca tutaj nie ma. A tymczasem faktycznie jest tak, że wszystkie te propozycje, które przygotowaliście, nawiązują do tego konceptu, do tego, co pod mianem przemiany się kryje. I dlatego pytanie, co w przyszłym roku będzie?
Ja tego jeszcze nie powiem, bo chcę, żeby to jeszcze była niespodzianka, aczkolwiek
wiem.
Rzeczywiście trochę już wiem. Te tropy, one się tam rodzą w dziwny sposób. No to jest taki rodzaj strumienia świadomości, to znaczy albo ten temat się rodzi od jakiegoś tytułu jednego, który nas zainspiruje, który wiemy, że na pewno chcemy pokazać i on pociąga całą resztę. Albo no zupełnie, nie wiem, właściwie zupełnie przypadkiem się to wydarza. Natomiast później rzeczywiście zupełnie jakoś podświadomie, nieświadomie wszystko się układa w te strony. I rzeczywiście no to jest też taki czas, że koniec roku to jest moment, kiedy no, trzeba pozyskiwać granty, więc my już ten przyszłoroczny festiwal w związku też z tym trochę mamy ułożony, ale niech on jeszcze przez chwilę pozostanie tajemnicą.
I dojrzeje pewnie, bo to tak trochę jest jak z piernikami, prawda, że muszą poleżeć, żeby zmiękły i żeby można było z przyjemnością się nimi rozkoszować. Powiedzmy jeszcze krótko o takich sprawach organizacyjnych, ale wydaje mi się, że tutaj skomplikowanych kwestii nie będzie. Wszystko dzieje się w kinie pod baranami już teraz, prawda?
Już teraz, tak. Z wyjątkiem jednej nocy klubowej, która też jest tradycją festiwalu, czyli sobotnia noc w klubie Betel, gdzie też pojawi się film i też pojawi się muzyka. Tam dokument The Great White Silence, który właściwie jakby tytuł filmu pojawił się w ślad za muzykami, czyli za duetem Cisza. I tutaj chcieliśmy tą ciszę bieguna południowego zestawić. Natomiast cała reszta w kinie pod baranami i też zaprośmy może maluchy, bo to jest też punkt programu tradycyjny w niedzielny poranek o 11:00. Zapraszamy dzieci na pokaz bajek i na taką fajną zabawę z tym, że dzieci próbują tworzyć akompaniament muzyczny do filmu niemego i właśnie z Maćkiem Trifonidisem.
Ha, no to będzie ciekawa sprawa. I będą tworzyły owe dzieci do jakich filmów?
Do po prostu krótkiego filmu niemego, to właściwie nie ma znaczenia, bo dobra. To są takie króciutkie fragmenty i chodzi o to tylko, żeby pokazać maluchom, co to w ogóle jest i żeby same mogły takiego czegoś spróbować, efektów dźwiękowych i muzyki.
Ja tylko jeszcze dodam, że będzie także francuska awangarda filmowa, więc awangarda powróci. Będzie to wszystko się działo w kinie pod baranami do niedzieli, bo do wtedy trwa 23. edycja Festiwalu Filmu Niemego. Marynia Gierat była z nami w magazynie filmowym. Bardzo ci dziękuję, no i trzymam kciuki, żebyś jakoś bez szwanku przeszła to.
Bardzo dziękuję. Zapraszamy do kina.
A my jesteśmy razem cały czas. Proszę nie uciekać.